Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Dzień dobry, Aleksandra Włodarczyk. Witam serdecznie naszego gościa.
Dzień dobry.
Narodowość białoruska jest drugą pod względem liczebności mniejszością narodową w Polsce. Przynależność do niej zadeklarowało prawie 44 tysiące obywateli Polski. Najwięcej przedstawicieli mniejszości białoruskiej zamieszkuje na Podlasiu, tam ponad 38 tysięcy osób. A odrębną grupę Białorusinów w Polsce stanowią migranci. Według danych z 2020 roku jest ich w Polsce 100 tysięcy. Naszym gościem Białorusin Ilja Miedziumajew. Czy dobrze powiedziałam nazwisko?
W sumie tak.
Prawie dobrze.
Tak, jest okej.
Jaki jest pana status tutaj w Polsce?
Mam status prawny, pobyt humanitarny, który się daje na 3 lata i to jest pobyt, który właśnie był specjalnie stworzony, w sensie rodzaj tego pobytu, który został specjalnie stworzony przez rząd polski dla Białorusinów, co ze względów na represje ze strony reżimu Łukaszenki mieli się przeprowadzać po roku 20.
Czyli po ostatnich wyborach prezydenckich,
tak.
Chociaż wiem, że nie lubicie, kiedy mówi się na to głosowanie wybory.
Wybory. U nas tak wyglądają. Wiem, że w Polsce inaczej, w wielu krajach wyglądają inaczej i to jest okej. Okay. Po prostu, no my mamy takie. W sensie, to jest takie pozorowanie, że mamy instytucje demokracyjne, demokratyczne, ale tak naprawdę nie są. No, ale nadal są to wybory. Niestety, chcemy czy nie.
Czyli trafił pan do Polski w wyniku represji Aleksandra Łukaszenki w 2020 roku?
Tak, właśnie najpierw pojechałem do Kijowa, bo od mojego miasta rodzinnego, Homel, to jest na granicy Białoruś-Rosja-Ukraina, to najbliżej było do Ukrainy, więc najpierw uciekałem do Kijowa, gdzie mieszkałem przez 5 miesięcy. Po czym się przeprowadziłem do Rzeszowa i w Rzeszowie miałem kursy języka od programu Kalinowskiego. To jest właśnie program rządowy dla represjonowanych studentów z Białorusi, który wypełniał kursy języka polskiego i potem studia na uczelni. Była tam lista uczelni i ja właśnie trafiłem. Składałem dokumenty do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który właśnie w tym roku skończyłem. Po 6 latach kulturoznawstwa, bo najpierw zostałem też wyrzucony z uczelni w Mińsku i w tym roku już skończyłem i dla Białorusinów w tym momencie i mi się wydaje, że teraz też, to olbrzymie wsparcie ze strony rządu polskiego.
Powiedział pan, uciekałem najpierw właśnie na Ukrainę, potem do Polski. Przed czym uciekałem?
Byłem na wszystkich protestach, większych, mniejszych, też uczestniczyłem w strajku zorganizowanym przez, ogłoszonym przez liderkę opozycji Swietlanę Tychanowską. Uczestniczyłem w tym strajku na swojej uczelni, Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. I wtedy sytuacja wyglądała tak, że najpierw przyszliśmy na zajęcia, a po godzinie 12 opuściliśmy te zajęcia i po prostu się zebraliśmy w holu uczelni, gdzie do nas wyszła rektorka, która zaczęła krzyczeć, że nie jestem pewny, że jesteście moimi studentami, bo wszyscy macie maseczki. No wtedy był COVID, więc musieliśmy zakładać te maseczki, ale też wykorzystywaliśmy to jako sposób obrony, bo...
Bo wszystkie protesty były nagrywane.
Tak. Wtedy razem z innymi osobami z mojej grupy stworzyliśmy taki filmik, gdzie ten filmik dotyczył refleksji na klasyczne obrazy, na przykład rozstrzał powstańców 3 maja w takiej białoruskiej rzeczywistości. I brałem udział w tym filmiku jako jeden z aktorów, po czym prokuratura się zainteresowała wszystkimi osobami, co brały udział w tym filmiku. Wiem, że od uczelni prosili charakterystykę na wszystkich uczestników, od szkoły też, no w sensie liceum. Potem jak wyrzucona z uczelni, z powrotem wróciłem do miasta rodzinnego, i pewnego dnia zadzwonili do nas w drzwi i powiedzieli, że to jest karetka. Wtedy mama otworzyła drzwi i był tam policjant, który zapytał, gdzie jestem. No mama wiadomo powiedziała, że nie wiem. No i napisałem do swojego chłopaka, co wtedy już właśnie był w Kijowie, bo miał uciec trochę wcześniej, dlatego że wcześniej go wyprzedzili, że Iwan, fajnie by było, gdyby w poniedziałek cię już nie było w Białorusi. I on już od miesiąca wtedy mieszkał w Kijowie i jak do niego napisałem, to on po prostu od razu mi kupił bilet i powiedział, że jedziesz. No i jak powiedziałem to mamie, to było taka, że czy to jest żart, że w sensie no przyjdź, powiedz, że nie robiłeś nic złego. I powiedziałem, mamo, czy naprawdę wierzysz w to, że tak to się dzieje? Ona powiedziała, że no a co, no przecież wszystko zrozumieją, jesteś młody i tak dalej. Nie posłuchałam mamy, na szczęście. W niedzielę wieczorem wyjechałam do Kijowa i w poniedziałek rano, jak byłam w Kijowie, zadzwoniłam do mamy i ona powiedziała, że w naszym mieszkaniu jest policja. Tego samego dnia dostałam zakaz wyjeżdżenia z kraju.
Czy był strach, kiedy kręciliście te filmy? Czy wszyscy wy zdawaliście sobie sprawę, co za to może wam grozić?
W sensie tak, rozumieliśmy konsekwencje, rozumieliśmy, co może się zdarzyć, ale wtedy nam się wydawało, że skoro na ulicy wychodzi tyle osób, że podczas największych marszów protestacyjnych w centrum Mińska była do 200 tysięcy ludzi, to nam się wydawało i mi się wydaje, że było to infantylne, że jak Łukaszenko zobaczy, ile nas jest, to on to odejdzie. Teraz rozumiem, że no, to było takie dziecięce myślenie, w sensie reżim, który się trzyma od 96 roku, nie skończy swoje represje tylko dlatego, że zobaczy, ile ludzi jest przeciwko. Ale wtedy nam się wydawało, że jeszcze miesiąc, dwa i wszystko będzie w porządku. Nawet jak się przyprowadzałam do Kijowa, to specjalnie nie brałam ze sobą jakieś takie ubranie letnie, bo mi się wydawało, że no, do lata to wrócę na 100%. Teraz minęło już 4 lata i ludzie już powoli zaczynają sami wychodzić, dlatego że skończył się ten termin. I to jest takie trochę przerażające. Wtedy w ogóle nie było żadnego strachu. Wtedy się wydawało, że wszystko jest takie łatwe, że...
W tylu krajach się udały takie przewroty.
Tak, i u nas też się uda. Mhm. Jakoś tak trochę nie liczyliśmy na tak mocne wsparcie ze strony Rosji. Za 2 miesiące są kolejne wybory, więc jakoś czas minął.
Czy dużo pana znajomych jest teraz w więzieniach, czy udało wam się wszystkim uciec?
Wśród moich znajomych właśnie sporo osób się przyprowadziło też do Polski. Właśnie z niektórymi osobami z grupy, z uczelni z Mińska. Teraz żyjemy razem, studiujemy, pracujemy, ale wśród znajomych takich osób strasznie dużo. I czasami się wydaje, że to jest gdzieś już daleko, że jesteśmy tu w Polsce, jest tu bezpiecznie, ale potem nagle przychodzi jakaś koleżanka, przyjaciółka z Białorusi, z którą pracujesz na przykład i mówię, że ktoś został aresztowany na przykład.
I wraca ten koszmar. Pytanie o konsekwencje dla rodziny, dla mamy. To też przecież chyba siedzi gdzieś w panu taka świadomość, że tam została mama.
Tak, najgorsze jest to, że ona nie może przyjechać do Polski, w sensie w ogóle do krajów Unii Europejskiej, właśnie z średnim wynagrodzeniem białoruskim bardzo trudno jakoś się dostać. Do Polski to najtrudniej, no bo, ponieważ Polska jest krajem, który odczuwa na sobie skutki też tego kryzysu migracyjnego, który jest na granicy i dlatego ja absolutnie rozumiem, dlaczego zostały wprowadzone te ograniczenia dotyczące wizy na przykład, ale to jest takie trudne, że na przykład nie możemy się zobaczyć i że od 4 lat się nie widzieliśmy, jedynie co, no przez wideo, ale jednak kiedy osoba jest obok, to całkiem inne uczucie, ale z mamą po prostu od razu wymyśliliśmy taką strategię, że jak coś, to ona mówi, że się pokłóciliśmy, że od dłuższego czasu po prostu nie mamy ze sobą żadnego kontaktu, że nie rozmawiamy, że jak już zaczynamy tam coś rozmawiać pomiędzy sobą, że ona mnie tam namawia wrócić i tak dalej, więc jakoś mocno się nie czepiają.
Czy nie boi się pan mówić o tym tak wprost? Bo też wiemy, że tutaj w Polsce też są szpiedzy. Czy miał pan jakiś tutaj też kontakt z nimi, albo wiedział, że jest pan obserwowany, albo że śledzą pana działalność na przykład w social mediach?
Tak, na 100% tak jest, bo pamiętam, kiedy w roku 21 jeszcze studiowałem w Rzeszowie i właśnie przez opozycję został zorganizowany strajk na granicy Białoruś-Polska, gdzie próbowaliśmy tam jakoś zatrzymać, powstrzymać te ciężarówki różne, przewożące różne tam towary ze strony Białorusi, no to był tam jeden pan, który najpierw ciągle chodził, pytał, z kim może spać, pytał, co to wszyscy robimy. No dziwnie bardzo wyglądał. No i w pewnym momencie po prostu przyjechał po niego taki busik, taki mini autobus i pan pojechał do Białorusi. Wiem, że policjanci obserwują na Instagramach, bardzo mocno pilnują, zwłaszcza tych osób, co nadal wracają do Białorusi. Bo ja na przykład nie wracam, dlatego mam większy luz, to jest odpowiedzialność osobista każdego z nas, ponieważ jesteśmy jednym społeczeństwem, ale nie możemy dopilnować każdego. Jeżeli ktoś stwierdził, że na przykład chce pokazać swoją pozycję i dodać zdjęcie z flagą białą, czerwono-białą, to jest odpowiedzialność tej osoby. Oczywiście możemy powiedzieć, że słuchaj, nadal wracasz do Białorusi, czy na pewno chcesz to robić, ale no jak człowiek powie, że tak, decyzja tej osoby.
Tacy sami.
Czas na muzyczną przerwę, to wybór mojego gościa, zespół Freaks.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.
Tutaj w Poznaniu żyjący Białorusini trzymają się razem?
To mocno zależy, bo na przykład są różne organizacje, stowarzyszenia, które działają mianowicie na rzecz Białorusinów. To na przykład Fundacja KUT, która prowadzi swoją działalność właśnie z Białorusinami, robi wydarzenia od Białorusinów dla Białorusinów. Oczywiście czasami się zdarzają wydarzenia, na które mogą przychodzić wszyscy. Są też różne stowarzyszenia, fundacje polityczne, które zapraszają do Poznania na przykład liderów opozycji. Są takie instytucje polskie, na przykład jak Bark Kultury, w którym pracuję, które działają na rzecz integracji. Bardzo różnie. W sensie trzymamy się pomiędzy sobą jako jedno społeczeństwo, ale no, mi się wydaje, że podejście każdy ma różne. Nie chcę też generalizować, ale mi się wydaje, że trudno by było znaleźć osobę, która by świadomie chciała zapomnieć. Albo to miałaby być osoba, która przeżyła naprawdę takie okropne rzeczy i znam kilka takich osób, co chciałoby o tym zapomnieć, ale na przykład nawet te osoby, których znam, co spędzili, nie wiem, kilka tygodni w więzieniach KGB, którym łamano ręce za to, że oni nie chcieli coś powiedzieć, chociaż nie mieli coś powiedzieć, coś do powiedzenia, ponieważ to, co wymyśliło KGB, to po prostu nie zgadzało się z rzeczywistością. To mają bardzo podobne zdanie, że jednak to jest część jakoś życia, okres życia, który ukształtował spojrzenie, światopogląd. Więc jeżeli mówić za siebie, to na pewno nie chciałbym zapomnieć. Jedyne, co mogę robić na przykład przez swoją pracę, to integrować jakoś te osoby, co już są tu, żeby ułatwić jakiś proces integracji ze społeczeństwem polskim, ponieważ umiem się posługiwać językiem polskim, pracuję w instytucji polskiej. Jeżeli pracuję z jakimiś artystami, to też mam możliwość, żeby pokazać na przykład artystów z Białorusi, z Ukrainy polskim odbiorcom. Jeżeli na przykład mogę pokazać coś Polakom, ciekawego, co robią Białorusini, albo pokazać, że zobaczcie, mamy tyle wspólnego, mamy bardzo podobne elementy kulturalne, no to wolę robić to. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, jakbym miał zmienić jakąś sytuację w Białorusi, siedząc w Polsce. Są ludzie, którzy na tym się znają o wiele lepiej, na przykład opozycja, która, no niestety, minęły 4 lata, nadal nic nie jest zrobione.
Naszym gościem jest Ilja Miedziumajew, pracujący w Fundacji Barak Kultury w Poznaniu. I teraz tak się złożyło, że jest bardzo ciekawa inicjatywa, czyli polsko-białorusko-ukraińskie wydarzenie Splot. Co to takiego będzie?
To wystawa zbiorowa artystów z 3 krajów, która już trwa. I 30 listopada jako kurator wystawy właśnie po niej oprowadzam. I wystawa jest poświęcona malowanym dywanom. To jest element kultury właśnie wspólny dla 3 kultur, czyli dla Białorusi, Polski i Ukrainy, którym jako kurator chciałbym pokazać, że jednak są dużo rzeczy, co nas łączą. I jest tych o wiele więcej niż rzeczy, co nas dzielą pomiędzy sobą. I białoruskie malowane dywany, tak zwane malowanki, to element, który powstawał w czasie międzywojennym, kiedy ludzie po prostu nie mieli pieniędzy na to, żeby kupić sobie normalny tkany dywan, więc zaczęło się pojawiać mistrzowie, co po prostu chodzili po wiejskich chatach, pukali w drzwi i proponowali za na przykład nocleg, albo za jedzenie, zrobić taki dywan malowany. Jak określiła to jedna artystka z Białorusi, Elena Berezina, z której aktualnie ogólnie 30 listopada będziemy w Śremie prowadzić warsztat, który jest poświęcony tym właśnie malowankom. Ona powiedziała, że to jest sztuka naiwna. I tą wystawą chciałam pokazać też, jak artyści z różnych krajów, właśnie Białoruś, Polska, Ukraina, jak oni postrzegają ten element kulturalny.
Tacy sami.
Co moglibyśmy powiedzieć na koniec poznaniakom, jeżeli chodzi i o tę wystawę, na którą zapraszamy, wystawa Splot w Baraku Kultury, i jeżeli chodzi o państwa życie tutaj w naszym kraju. Co chciałby pan powiedzieć?
Po pierwsze zaprosić na prowadzenie kuratorskie, które się odbędzie w Baraku Kultury po adresie Marcinkowskiego 21 30 listopada o godzinie 18. I jako Białorusin chciałbym znowu przypomnieć o tym, że Białorusini to nie Łukaszenko i jesteśmy przeciwko tego wszystkiego, co on robi, ale nie mamy prawa moralnego, żeby wymagać jakichś działań ze strony osób, co pozostają w Białorusi, ponieważ dla nich jest to strasznie niebezpieczne, a ze swojej strony nie możemy walczyć z reżimem z zagranicy. Robimy wszystko, żeby się nie kojarzyć z tym dyktatorem i mam nadzieję, że nam się udaje.
Bardzo dziękuję. Ilja Miedziumajew, Białorusin, od 4 lat mieszkający w Polsce.
Tak jest.
Był naszym gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.